Teatr Polskiego Radia.
Radzie już, Heniu, dość.
Na początku był niebytu beton. W galaktykach wirujących mieszał go pan, potem po trochu nabierał i formy swoje myśli wlewał. Tak robił świat. Ubabrał się, umęczył. No to dnia siódmego chciał sobie trochę odpocząć chyba. Co nie? Patrzy, a tu w galaktycznej betoniarce trochę ciapy szarej jeszcze mu się kręci. I zaraz jak nic zastygnie. A w ten czas wszechświat cały skamienieje i zmarnuje się robota jego. Idei żadnej już nie mając, formy ani sensu, spuścił pan resztę pulpy szarej na końcu świata, jak nikt nie widział. Tak powstało nasze osiedle.
A jeśli my z gruchy spuszczeni poza planem stworzenia, to co? Świętość nam się nie należy?
Na pewno, że należy. Święci jesteśmy. Tylko nic o tym nie wiemy.
Bo skąd? Myśli żadnej nieodlani. Sami siebie pojąć nie możemy.
Ej, a raz jak proboszczowi rury w zakrestii wymieniałem, to księga tam leżała, stara strasznie, co się Złota Legenda nazywała. I w niej faktycznie na każdego świętego opowieść można było znaleźć w złocie wykutą. Może i nam takiej legendy trzeba. Nie musi być zaraz ze złota, bo kogo na to dzisiaj stać?
Legenda jest nam potrzebna. I nie ze złota, tylko z betonu, co go mamy pod nogami.
Ale kto ją opowie?
A musimy kogoś takiego wybrać, co nas wszystkich zna. I taki jest jak my. I pod monopolowym Jerychem stoi. I forsy jest nam winien. O, ty, postulator. Będziesz najlepszy.
Dajcie mi spokój. Ja się nie nadaję.
Lidia Amejko. Osiedle.
Czyj pies w strobo do knami? Czyj pies?
Pewno marzeń na naszym osiedlu się pojawiły. Najwięcej polecie, jak zimne dni nastaną. Teraz jak zimą wiadomo, nikt nie marzy, tylko ogląda telewizję. Na wiosnę wszędzie tłok się robi. Ludzie z butelkami piwa, wina siadają. Każde marzenie swoje słowami rozdyma. Marzenia, jak pęcherze ryby, do góry nas unoszą i nie toniemy. Dmuchali tak ludzie marzenia przez całe lato. A potem razem z pustymi butelkami pod ławką je zostawiali i one tam leżały. Tylko święta kunerta przed zimą nasze marzenia zapomniane do torby zbierała i do domu zanosiła. A jak ich się za dużo porobiło i na balkonie nawet się nie mieściły, na końcu osiedla dół wykopała i tam powstał cmentarz marzeń. A kiedy umarła... No, i nie było komu po ludzku jej pogrzebać. Wziął pan kunertę do nieba w całości, wprost z trawnika w niebo wstąpienia.
Jak pięknie biało wszędzie. Drzewa kwiatem wiosennym obsypane. Czyściutko. Pan siedzi na ławce, piwko z cyrusową pianką popija i marzy. Co? Ludzi sobie dmucha? Co jest? Na oddechu twojego uczepieni jedno lato żyjemy, a zimą powietrze z nas uchodzi i w dole flaczek zmięty się poniewiera. Jak marzysz, to się potem marzeń swoich nie wypieraj, tylko dobrze o nie zadbaj do ostatniego szcząteczka.
Przydusiłaś mnie, Kunerto. To ci już powiem. Czasem głupio mi się marzy. I bez sensu.
Że jak? Znaczy, sensu żadnego w nas nie ma?
Nie ma. Wy tam na osiedlu kompletnie bez sensu wszyscy jesteście. Tak mówiąc szczerze, Kunerto, każdemu wolno marzyć, tylko nie wiadomo, co z tymi marzeniami później zrobić. Rozejrzyj się wokół. Wszechświat. Boski, nie?
Boski.
Na myśl mi wpadł ni z gruchy, ni z pietruchy. Znaczy ex nihilo. Ot, słońca mi najpierw zaświtały we mgle, a potem hurmy planet, komety ogoniaste, światłożerne dziury. Chciałem je równo porozwieszać wszędzie dookoła, jak pranie na sznurze. Ale nie miałem na czym. No to wymyśliłem czas. Z początku taki dziwny mi się wydał, że go do pudełka z napisem wynalazki głupie i niepotrzebne chciałem schować, gdzie już nieśmiertelność leżała i dziobak. Kiedym się jednak lepiej czasowi przyjrzał, to zobaczyłem, że on cieniutki jest i niewidzialny jak żyłka. Nigdy się nie rwie, choć trochę naciąga. Więc zaraz palcami chwyciłem za jego początek, za pierwsze 3 sekundy. Mówią, że żadne prawa fizyki wtedy nie działały, ale jak miały działać, skoro w palcach czas trzymałem? I rok po roku przez wszystkie miejsca go przeplotłem. Zobacz, Kunerto, orbity co do milimetra wyliczone, wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku.
A my, ludzie?
A pawia. Widziałaś, Kunerto?
Nie.
Ogon jego takim kolorem ze mnie wychlusnął, że aż się sam zdziwiłem, że tyle kolorów we mnie jest. A motyle? W gardle pluszową nóżką coś mnie załaskotało i nie uwierzysz, Kunerto, chichotałem motyle.
No, a my?
Tylko jak na was patrzę, to mi łyso. Majakiem jesteście z bólu głowy nad ranem z nieczystego oddechu z betonowej grudy. Co ja wtedy miałem na myśli? Sam już nie wiem.
Takimi nas sobie wymarzymy.
No racja. Racja. Ale jakby tak ktoś zobaczył, co ja mam w głowie, to by dopiero było. Bo strasznie głupi jesteście, źli i brzydcy. Chociaż nie wszyscy. Na przykład ta wasza Apolonia pięknie mi wyszła.
Źle to sobie wymyśliłeś.
Czemu się wściekasz? W końcu na to wyobraźnię wam dałem, żebyście się sami od pustki zbawiali każdego dnia.
Ja, jak się coś wymarzy, to trzeba o to dbać do końca.
No dobrze. Dobrze, Kunerto, masz rację. Nie gniewaj się już na mnie. I żebyś nie myślała, że jestem z betonu, to masz. Proszę. Daję ci tu nieśmiertelność. I jeszcze dziobakę. I już. Wracaj. Na osiedle.
No i wróciła Kunerta na osiedle.
Nieśmiertelność sobie zostawiła, a co zrobiła z dziobakiem, to tylko pan nasz wie. Ale ludzie dalej wszechświaty swoje dmuchają. Wszystko na osiedlu marzeniami obsrane. Ale już ich Kunerta nie zbiera, nie grzebie. No, bo i po co? Nieśmiertelna jest. Cieszy się, że ona jedna na osiedlu zobaczy, jak się moda na sukces skończy. A nad nami się litować nie ma komu, więc pustkę sami odkupiać musimy. Wyściółką z marzeń dusze nasze obtykamy, żeby nas beton za bardzo nie uwierał, i trwamy. I jeszcze fabuła nas ratuje. Bo bez niej to u nas na osiedlu nikt by życia nie miała należy. W dzieciństwie biednym pomagała za pieniądze i niejednego wykierowała na żebraka, bo wiadomo, żebrak z tego żyje, co ma wypisane na tekturce. Pisała więc mała fabułka żebrakom historię ich życia, bo prawdę mówiąc, nawet Hiob nic by dzisiaj nie uzbierał do plastikowego kubeczka, gdyby się najpierw w słowach jakichś nie odbił. Rosła fabuła na osiedlu naszym, coraz większa się robiła, na brzegach zwarta, w środku dobrze ułożona, a ledwie gdzieś stanęła, cień rzuciła na kępę trawy blakłych, stertę rozwalonego gruzu czy psie gówno. Zaraz się wszystko tak zgrabnie układało, jak w filmie amerykańskim.
Ciekawe fabuła, jakby też życie moje wyglądało, gdybym mojego męża świętej pamięci, skurwysyna, nie spotkała, który mi życie zmarnował.
Przyjdź do mnie jutro, Norka, na kawę, to ci wszystko opowiem.
Poszła Norka do fabuły na kawę, siedziała godzinę, drugą, trzecią, siedziała dzień cały i jeszcze noc. A kiedy w końcu wyszła, nie była już tą Norką, co dawniej, oho, nie, 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 nie była już Eleonorą, co ją nieboszczyk lał po nocach, aż się echo po osiedlu niosło. Szła teraz przez osiedle jasna, promienna i szczęśliwa, do piersi, tuląc książkę. Zaszła do monopolowego Jerycho, wypiła piwo, książki z ręki nie wypuszcza.
Co ty, Norka? Podstawówkę będzie skończyć, że się tak z książką prowadzasz?
To nie jest zwykła książka. To jest moje życie. Fabuła mi napisała. Boże, Boże, jakie ono piękne.
Kurna, daj poczytać. Daj, piwo ci postawię, no.
Jedno piwo? Chyba żartujesz.
Ile chcesz, tylko daj poczytać, no. Jutro oddam, nam naprawdę pozyt, no.
No dobrze, tylko mi rogów w książce nie pozaginaj. Pamiętaj, tylko do jutra.
Dobra, no. Całą noc czytałam wycie Norki i koniec. Nie otwieram sklepu. Z fabułą jestem umówiona i nie odwodzę, dopóki zycia swojego nowego, pięknego nie dostanę.
I tak pierwszy raz zdarzyło się w historii osiedla, że monopolowy Jerycho zamknięty był, i to przez cały dzień. I odtąd całe osiedle waliło do fabuły. Listy kolejkowe trzeba było sporządzać. Stali ludzie dzień i noc, a każdy z sensem rozeschłym w garści, z rozpaździerzonym żywotem, ze strużynami chwil po reklamówkach upchanymi, a czasem to wstyd powiedzieć, z pustymi rękami. Fabuła zaś dobrego słowa nikomu nie żałowała. Każdego przygarnęła litościwie, każdego sobą objęła, żeby miejsce swoje miał i do czegoś był przylgnięty i po życiu się nie szlumpaczył jak od gaci trok. Potem wszystko kleiła, bindowała, żeby każdy jeden księgę swojego życia do domu zanieść mógł i na półce sobie postawić. Na koniec fabuła z własnym życiem pod pachą przed najwyższym stanęła.
No. Co za kompozycja. Głębia, dowcip. I wszystkie kawałki do siebie pasują. Nigdy bym tego tak nie wymyślił. Sam przecież opowieścią musiałem zostać, żeby mnie ludzie mogli pojąć. Wiesz, fabułą, musiałem sobie jakiś język wydzierżawić, żeby w nim zamieszkać. Myślałem najpierw o chińskim, potem o norweskim. Ale w końcu wzdychliwy hebrajski jakoś mnie ubłagał i już przy nim zostałem. A potem mnie na składnie nawleczono, pokłuto fleksją, na gramatykach ducha mojego rozciągnięto i łamano każdego dnia. Granicami mnie ściśnięto, choć przecież ze wszystkiego się wylewam, wszystko przerastam. A najgorsze, że mi się śmiać nie było wolno. Wiesz, fabuło, prawdę mówiąc, ja do swojego życia wcale nie jestem podobny. Więc może dla odmiany ty na osiedlową modłę byś mi teraz coś wyszykowała.
Ludzie się wściekną.
A czy musimy im zaraz o tym mówić?
No dobrze. Jak chcesz, opowiem wszystko od nowa. Opowiem ci o naszym osiedlu i o tobie samym. Na przykład, jak kiedyś do Apolonii, do agencji przyszedłeś cały zakutany, żeby cię nikt nie poznał.
Wielu jest takich ludzi na osiedlu, co by dobrzy być chcieli, ale ci od razu powiem. Człowieku, trudne to jest i nie na ludzką miarę skrojone. Już od samego dobrochcenia taki się czujesz wzdęty, taki szlachetnością wezbrany aż po krtań. A Polonia niczym się nie wzdymała, przynajmniej na początku. Tylko podrósłszy nieco, pomyślała rozsądnie, gdzie jest najwięcej potrzebujących i tam się zaraz udała dobro czynić, znaczy do agencji towarzyskiej. Tak rozumnie do kwestii dobra na świecie należy podchodzić. Dawała z siebie wszystko, otwarta na każdego, bez odpocznienia każdemu ukojenie niosła, a na dodatek całkiem niedrogo. I to wam jeszcze powiem, że chociaż różnojednią była ciała i duszy, to tak się w niej te wszystkie zalety splotły, żeśmy ich odróżnić nie umieli i pod Jerychem jednym głosemśmy sławili hojność jej bioder, roztropność sutków, talii wstrzemięźliwość i męstwo ud. Że tylko cztery cnoty główne tutaj wymienię. I mogłoby tak już zostać na wiek wieków. Ale razu pewnego ktoś dziwny bardzo, szatą, szczelnie okryty od stóp do głów, stanął przed nią i tak się do niej odezwał jak dzwon, jaki kościelny.
Apolonio.
Mam się rozebrać?
Ani mi się wasz. Mój widok sprawi, że oślepniesz.
Nie takie ja cuda widziałam. No dobrze, czego chcesz?
Kłopoty. Ja wielkie mam przez ciebie, Apolonio.
Pan senator? Ale ja o tej kasecie nic nie wiedziałam, naprawdę. To właściciel agencji nagrał ją przez dziurę w ścianie. Nic nie wiedziałam, jak Boga jedynego kocham.
Nie o senatora mi się rozchodzi, tylko o to, co nam wszystkim jesteś winna, Apolonio.
Znaczy, o podatki?
Nie do diabła. O coś zupełnie innego. Zresztą podatki należą do cesarza. No, pomówmy o tym, co moje. Bo wiesz, kiedy tak patrzę, co ty tu robisz każdej nocy.
Ty patrzysz?
Na pewnie, że patrzę.
Przecież na patrzenie też jest cennik.
Patrzę, bo taki mam obowiązek i już. Więc kiedy patrzę i widzę, jak ty poznajesz tych wszystkich mężczyzn.
Ale ja ich wcale nie znam.
W sensie biblijnym poznajesz kobietę. A więc kiedy ich poznajesz... No dobrze, dobrze. kiedy się z nimi bzykasz, to ja za każdym razem duszę nowego człowieka muszę przygotować, żeby ją zaraz włożyć, gdzie się należy. Dobrze, że jestem wszędzie i wszystko widzę, bo inaczej połowa ludzi bez duszy by po świecie chodziła.
Znam paru takich, co jej nie mają.
I wiesz, te dusze nie są już takie jak kiedyś. Kiedym zaczynał, ludzi było na ziemi ledwie kilka tysięcy, więc każdemu osobiście mogłem wdmuchnąć, co trzeba. A teraz oddech tracę. Każdemu połowę tchnienia mogę ofiarować, a czasem i mniej, zwłaszcza w Chinach. Ale tam duszy w spraju zacząłem używać, tylko nie mów o tym nikomu.
No to może jednak byśmy... Chcesz?
Dobra z ciebie, dziewczyna Apolonio. Będę o tym pamiętał. Dobroć twoją wynagrodzę w stosownym miejscu i czasie. Ale teraz wróćmy do tematu. Nie mogę pojąć, że ty od 2 lat każdej nocy do tylu mężczyzn się zbliżasz. Ja duszyczki przykrawam z Neumy Niebiańskiej. Ledwo tchu mi starcza, bo strasznie szybka jesteś. A tu nic. Czyżbyś była niepłodna?
No...
Wiedziałem.
I zniknął. I jeszcze tej nocy poczęła Apolonia. A potem znowu. I znowu. Odtąd na nic się zdały gumki, sprężynki, żele, kapturki i pigułki. Poczynała co rok. Przez 15 lat
chodziła w ciąży Apolonia. Aż się w końcu przyzwyczaiła. W 16 roku do nieba poszła. Duszą i ciałem, prosto z trawnika w niebo wstąpienia, bo żal było panu tak cudne kompozitum na części rozkładać. A nam tylko tyle z Apolonii zostało, że sobie popatrzeć możemy, jak brzuch jej ognisty za widnokręgiem co dzień znika, bo mówią, że ona w niebie każdego dnia zachodzi i pamiętamy o niej. Wspominamy pod monopolowym Jerycho, jaka piękna była. Tylko jaracz blantów czegoś wspominać nie lubi. Powtarza nam, że pamięć jest więzieniem, co je każdy jeden w swojej głowie ma. I na dodatek jeszcze sam w nim siedzi.
Pamięci swojej zapudłowany jesteś. Wspomnienia, wyroki w twojej głowie odsiadują. Te dzieciństwa do żywocie dostały, bo mordercy z nich byli prawdziwi. O, po celi się miotają i krzyczą, że zawsze będą złe i nigdy się nie zmienią, a ty klawisz się głupi. Musisz im co dzień w oczy patrzeć, żywi cię doglądać. Choć po nocach ci się śni, że sam im głowy obcinasz toporem, a deski dla nich nie ma, uciekać same nie chcą. Na szczęście łagodnieje z wiekiem pamięć twoja i coraz krótsze wyroki zasądza. Tu on jest wytworza, że ściąga na chwilę, a potem sam bezczelnie wychodzi. Ja. Mówię ci, bracie, odpuść sobie, w pustce się rozpuść. Wspomnienia uwolni, ja.
Ja. Pewnie on z tego palenia tak pamięci nie lubił. Bo gdyby jak my pod Jerychem piwo, wino pił, to by pewnie inaczej gadał. Na 10. piętrze zielska swoje palił. Wiatr, dym roznosił po całym osiedlu. Każdemu snifa strzelał w nos. A kto się z okna dobrze wychylił, ten i drugiego zafasował. Proboszcz grzmiał na ambonie, że z okien się wychylamy, aleśmy dobrze widzieli, jak sam na dzwonnicy stał i wdechy robił. Jaracz wcale się tym nie przejmował. Ziele swoje palił w dni wieczne, a wina jego tylko taka była, że okna miał nieuszczelnione. A kiedy tak palił, dym w nim już dłużej siedzieć nie chciał. I kasłaniem o wolność swoją zaczynał się dobijać. Więc go jaracz blantów wypuszczał na świat. Obłoczek bialutki i gęsty, bo się w nim wszystka pamięć jaraczowa rozpuściła. Potem śmiać się zaczynał durnowato. Szczęśliwy jak nie wiadomo co. No tośmy się i nie zdziwili, kiedy razu pewnego ogłoszenie się takie ukazało nas sami.
Pamięć uporczywą wyrabiam. Tanio, jaracz blantów.
Ja pierwsza byłam ja. Męża przysłam wywabić, bo drugie małżeństwo mi się kroi. Ale jak tylko nieboszczyka sobie przypomnę, to ten nowy coś mi się taki dziwny jakiś taki wydaje.
No, a żyć jakoś trzeba, no. Więc wolę o tamtym nie pamiętać, no.
Od kiedy syn mi się zawiódł na motorze, pracować nie mogę. Z powodu łez, to same bez mojej woli płyną mi z oczu bez przerwy. A zegarmistrzem przecież jestem, jak to tak? Werki od łez mi rdzewiają na oczy, już nic od tego płaczu nie widzę. Weź mnie, jaracz, te nitki czarne z pamięci wytarapaj, bo ja muszę na chleb pracować. Z żoną ustaliłem, że ona Andrzejka pamięci swojej będzie nosić i będzie mi o nim opowiadała, kiedy już o wszystkim zapomnę.
Ja już nic nie pamiętam. Nawet sobie nie mogę przypomnieć, co wczoraj było, ale...
To idź, babcia, do domu. Jaraczowi głowy nie zawracaj.
Ale ja tylko jedną plamkę mam do zapomnienia. Malutką. Domu mojego plamkę. Zostawionego. Piękny był. Piękny, jasny. Szczęśliwy.
A nie może babcia sama zapomnieć, zamiast jaracowi czas zajmować? No my tu ze złymi wspomnieniami stoimy, a babcia domu szczęśliwego z pamięci chce się pozbyć.
Wszystko chce zapomnieć, wszystko wywalić. Białą płachtą się budzić i białą zasypiać. Dobre wspomnienia bolą bardziej niż złe.
A ja tu mam... Całe życie z żoną się kłóciłem, ażeby nie było wrzasków słychać. Tę muzykę głośno puszczaliśmy z adaptera. A teraz serce mi pęka z żalu wcale nie dlatego, że cholera sobie poszła, ale że mi całą tę muzykę zepsuła. Słuchać teraz nie mogę jeziora. Musi mi jarać blantów tę muzykę ze wspomnień oczyścić.
Ja to... Ja jestem od wspomnień, od mojej mężu, co mnie rzuci. Niech mi ten jaracz wypruje chorą pamięć aż do obrąbka, bo mi się ten skurwiel mój mąż we wszystko wplata, jak wątek sparciały. Wszystko mi się drze przez niego, a ja przecież muszę życie sobie nowe upleść z tego, co mi zostało.
A ja z pamięcią cudzą przyszłam, nie swoją.
Co?
No, z pamięcią narzeczonego, co się powiesił. I muszę coś z nią zrobić, przecież na śmietnik nie wyrzucę.
W końcu jaracz wszystkich, jak tam stali. Zaprosił do suszarni, na podłodze pousadzał fajkę tłusto nabił i puścił ją po ludziach. Kazał myśleć o tym, o czym chcą zapomnieć i mruczeć przy tym. Om mani padme hum. No to palili. I mruczeli tak długo, aż im umysł świetlisty wszystko w pamięci rozpuścił, rany żywe zasklepił, blizny pamięci wygładził. Aż zapomnieli, co chcieli zapomnieć. Tylko dom babci Machorkowej, piękny, jasny, szczęśliwy, daleko, zostawiony, w ogóle się nie rozpuścił, bo się babcia nie zaciągała.
No tak, rzeczywiście, nie najlepiej z tą pamięcią wymyśliłem. Muszę i o tym jaraczu pamiętać, jak przyjdzie co do czego, żeby mu jakoś za pomoc ludziom podziękować. Ale tymczasem do Henka pajęczarza zajrzę, co mojej pomocy wzywa.
Pomóż mi, panie! Noc w noc z szatanem walczę, co postać ma pająka wielkiego, a zamiast nóg rurki, dętki od roweru i kable.
Heniu, a co ty tak po ciemku siedzisz?
A jak mam siedzieć, jak mi prąd odcięli i gazu też nie mam? Już dawno, i wody, i kablówki. Wszystko mi odcięli, bo kradłem. Podpinałem się i ściągałem prąd i gaz i wszystko inne. Teraz piekłem, moje życie stało się piekłem ciemnym, zimnym, milczącym, w którym wszystkie ogniska dawno wygasły. Pomóż mi, panie.
Wielkie mi co, że ci prąd odcięli. Już ja ci powiem, Heniu, jak światłość nieograniczoną czerpać bez końca i to tak, żeby paragrafu żadnego nie łamać.
To ty jesteś jeszcze większym pajęczarzem ode mnie? To niby jak to? Bez łamania w paragrafu?
A pamiętasz ty, Heniu, ojców w pustyni?
Ja własnego ojca nie pamiętam, a co dopiero na pustyni?
No więc posłuchaj. Święty Pisencjusz, kiedy się w modlitwie zatopił, to cela jego cała światłem otoczona była.
Nie podoba mi się słowo cela.
A święty Saba znowuż koronę miał na głowie, co światłem słonecznym błyskała. Gdy zaś opat z Sisoe skonał, oblicze jego świeciło jak słońce, podobnie jak twarz czcigodnego Serafina Bożego Karmelity z Capri, któremu na dodatek jeszcze iskry z oczu leciały. Do takiego ty światła musisz się podłączyć, Heniu. Światła prawdziwego, co jest światłością świata, Lumen de Lumine. A wtedy, jak mówi Jan Ewangelista, nie będziesz chodził w ciemności.
Tak został Heniek mistykiem największym na naszym osiedlu. Ascezą wyłudzony, umartwiony brakiem telewizora, rozmistykował się Heniek bez miary. A mieszkanie jego światłem takim rozbłysło, jakiego nikt na osiedlu jeszcze nie widział. I zaraz, rzecz jasna, komandosi przyjechali z zakładu energetycznego i chcieli Henka zaaresztować. Tylko że nie wiedzieli, skąd Heniek siłę ciągnie. Bo i jak? Pokręcili się po osiedlu, powęszyli. Ale źródła tej mocy, co Henka jasnością rozżarzyła, jak w żarówce drut, no, tego już swoim umysłem ciemnym pojąć nie mogli. Bo Heniek światłem łaski promieniał i przestać nie mógł. Taka jasność od niego biła, że pół osiedla mógł sobą oświetlić. A jasno było tak jak w dzień. Sąsiedzi nawet go prosili, żeby po oczach tak nie walił, bo spać nie można. O, jeszcze pytania dziwne zadawać zaczął. Staliśmy jednego dnia pod Jerychem. Gadać nie było o czym. Kiedy znienacka Heniek jakby się absolutu opił, pytanie takie utoczył.
A ja to bym chciał wiedzieć, co osiedle znaczy.
Pytanie Henka między butelkami zostało, pod Jerychem. A jak następnego dnia wróciliśmy, to wciąż tam było. Jakby urosło przez noc.
A ja to bym chciał wiedzieć, co osiedle znaczy.
Jeszcze tak dzień postaliśmy pod Jerychem, a potem drugi. Pytanie do ramienia już nam sięgało, więc chciał, nie chciał. Zaprowadziliśmy je do dzielnicowego, może on wie, co z takim pytaniem nieodpowiedzianym robić.
A ja to bym chciał wiedzieć, co osiedle znaczy.
I jak się pytania po pijaku majstruje, to później trzeba się o nie troszczyć, a nie na komendę policji podrzucać. Pokażcie je bliżej.
A ja to bym chciał wiedzieć, co osiedle znaczy.
Tu filozofa jakiegoś trzeba, bo prosty człowiek nie uradzi. Idźcie do tego, jak mu tam, tragarza sensu, incipita. On w wieżowcu Świrus jeden mieszka i różne rzeczy niepotrzebne po śmietnikach zbiera. Może i to pytanie Henka weźmie. A jeszcze wam na flaszkę odpali.
Ja to bym chciał wiedzieć, co osiedle znaczy.
Ładne. Nikt mi tu dotąd jeszcze takiego nie przyprowadził. To macie tu, na piwo i do widzenia.
Zabieram je.
Jedam. Źle zrobiliśmy. Żal mi go.
Moje pytanie takie mądre było, głębokie, inne od innych, wyjątkowe. A teraz pewnie mu się krzywda dzieje. A ten incipit to mi na zboczeńca wyglądał, a co gorsze na poetę. Wracamy do niego. Moje mądre pytanie, myśl z myśli od incipita odbierzemy. Mnie też kiedyś ojciec tak zostawił, a dzisiaj pewnie by wszystko inaczej było, gdyby mnie ze sobą wziął i sam na mnie odpowiedział. To moje pytanie. Chodźcie.
Wiedzieliśmy, co tam było pod ręką. Jakieś kije, butelki utłuczone. Idziemy. Incipit otworzył. Owszem, do środka nas zaprosił. Czekamy. A on z kuchni wynosi dziobaka. Tego samego, co go święta Kunerta od pana przyniosła na osiedle. Nie było rady. Trochęśmy ich obu z dziobakiem kijami pomacali. Józef szkielkiem drasnął incipita w ramię, aż mu się jucha puściła. Incipit na krew się zapatrzył, co wybulknęła z rany, jak nawałnica chmur ognistych zza horyzontu, i powiedział, że to jest Morze Czerwone. I faktycznie spojrzeliśmy dookoła, a tu pełno trzcin. Ściany z wody unoszą się po bokach i wiatr palący osusza dno. A my, za Mojżeszem naszym, co dziobaka w rękach trzymał, środkiem tej suszy przeszliśmy na drugi brzeg, do pokoju.
Nie umiem się powstrzymać. Gdy mi coś w ręce wpadnie, zaraz to palcami rozgniatam, rozcieram na kole wirującym umysłu mojego, rozkładam i od nowa lepię. A potem kształt nowy uważnie oglądam, żeby skryte przejście zobaczyć tajnych powiązań od nogę, ukryty dukt, którym podążę do następnych rozstajów.
Czemu tak?
Bo sens wszystkiego, co na osiedlu jest, z łupiny maleńkiej wypękł na początku czasu. I wciąż się kłączę rozkorzenia na cały wszechświat. Kształty zmienia. Od jądra oddala. Ja właśnie drogi zgubionej szukam. Dlatego sens przenoszę z rzeczy na rzecz. Jak tragarz. Po metaforach skacząc, do początku zmierzam. Na przekór słojom, żeby od tej odrobiny dojść i twardość znaczeń pod stopami poczuć. I tak to przez ostatnią noc osiedle całe na dziobaka przełożyłem, bo w samym osiedlu sensu za grosz dopatrzeć się nie mogłem. Spójrzcie sami, panowie, na dziobaka.
Ohydny był, coś jakby kaczka gęstym futrem porośnięta. I jeszcze jajo wielkie w błoniastych łapach trzymał. Józef o mało pawia nie puścił. Ale jakieśmy lepiej się zwierzęciu przyjrzeli, to fakt. Prawdę mówił incipit, tragarz sensu, bo choć w osiedlu naszym myśli żadnej nie mogłeś zobaczyć, człowieku, dziobaka od razu pojęliśmy. Dziwoląg polepiony z kawałków różnych, co na końcu świata przez zapomnienie się uchował. I teraz wszyscy się z niego śmieją.
Voilà. Oto, co osiedle znaczy. Macie szczęście, panowie, że już za pierwszą translacją sens osiedla mi się udało odkryć.
Ale czemu nie lew albo tygrys? W ostateczności orzeł. Tylko taki obrzydlistwo. Nie. Chcę swoje pytanie takie, jak zostawiliśmy.
Usługę wykonałem.
Wykonałem? Odpowiedź na wasze pytanie znaleziona została. W drugą stronę nie będę odkręcał, bo mam tu dużo roboty mam.
Więc wzięliśmy dziobaka. Heniek mu obruszkę założył i teraz razem stoją pod Jerychem. Dla ludzkości na przestrogę, żeby się metafizyką po pijaku nie zajmować. Dalej nie wiemy, co osiedle znaczy. Tylko że teraz lepiej się wszystkiemu przyglądamy, bo zanim puszkę zgnieciesz, gołębia kopniesz, papier podrzesz, pomyśl najpierw, człowieku. Może to jest odpowiedź na pytanie przez kogoś postawione? A tragarz sensu incipit zniknął z osiedla. Mówią, że dalej kształty świata przenosi. Wszystko po drodze przetłumaczył, lecz od bezsensu nas nie wybawił. Twardości żadnej pod stopami nie czujemy i chwieje nami pod Jerychem każdego dnia.
Było to słuchowisko Osiedle według powieści Żywoty Świętych Osiedlowych Lidii Amejko w adaptacji Joanny Szwedowskiej. Wystąpili Marian Opania, Jan Pęczek, Tomasz Marzecki, Andrzej Blumenfeld, Sławomir Pacek, Ewa Wawrzoń, Wiktor Zborowski, Anna Gornostaj, Hanna Stomkówna, Iza Dąbrowska, Marta Chodorowska i Jacek Braciak. Realizacja akustyczna Tomasza Perkowskiego. Opracowanie muzyczne Renaty Baszun. Reżyserował Jan Warenycia.